wszystko już zaczęło się w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, musieli opuścić raj. I od tego momentu można powiedzieć, że człowiek jest nieustannie w drodze. Często określamy się mianem pielgrzymów tutaj na tej ziemi. Pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze do nieba. I każda droga ma pewnego rodzaju swoją specyfikę. Możemy napotkać na niej znaki. Są znaki, które są dla nas informacyjnymi znakami, takimi, które przed czymś nas ostrzegają, a także między innymi są znaki, które coś nam mogą nakazywać w życiu, a także są znaki, które coś nam zakazują. I dzisiejszy temat mojej usługi jest taki dla mnie ciekawy, mam nadzieję, że dla was również, i brzmi on następująco: życiowe drogowskazy. Wybrałem sobie 5 znaków i chciałbym odnieść się odnośnie tych 5 znaków drogowych do naszego duchowego życia. I w pewnym momencie, gdy zastanawiałem się nad tą moją usługą, pomyślałem sobie, że jednak do końca nie wiem, co robię, bo przynajmniej może być tutaj na sali 2 policjantów i 1 strażnik miejski. I mój tata też był policjantem. I tutaj chciałbym, abyśmy potraktowali moją interpretację tych drogowskazów życiowych w taki, a nie inny sposób. Jest to moja interpretacja. Nie musi być ona obiektywna, może być subiektywna. I chciałbym przejść do pierwszego znaku. Tutaj dzisiaj postanowiłem, że będziemy korzystać troszeczkę z grafiki. Ja jestem taką osobą, która jest, no nie ukrywam, wzrokowcem jestem i lubię czasem sobie na coś popatrzeć. Nie wiem, pewnie część z was już rozpoznaje ten znak. Jest to znak, który się nazywa strefa zamieszkania. Może trochę teorii, a potem przejdziemy do praktyki. Strefa ruchu, w której pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku. Obowiązuje go ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Co się okazuje, gdy widzimy ten znak? Wjeżdżam w strefę zamieszkania. Okazuje się, że pomimo tego, że prowadzę samochód, wcale nie jestem aż tak ważny. Wszystko nie kręci się w tym momencie wokół mnie. To ja jestem gościem w tej strefie. To ja muszę zwrócić szczególną uwagę na te osoby, które w niej się tutaj znajdują. Mi się bardzo podoba, ja nazywam to 2 chłopków, ten większy i mniejszy. Oni są na pierwszym planie. I wiecie, jest to strefa, w której szczególnie ważny jest człowiek. Oczywiście nie oznacza to, że dzieci mogą sobie zrobić mecz piłkarski na drodze i będziemy stać na drodze na przykład 2 godziny, aż dzieci skończą grać. To nie o to tutaj chodzi. Ale gdy sobie tak pomyślałem, jakie to może mieć przełożenie na nasze duchowe życie, jaki to może być znak, który może nas przed czymś na przykład ostrzegać, pomyślałem sobie, skoro na pierwszym planie widnieją ludzie, to jest znak, który dotyczy relacji. Odebrałem to tak, że to jest znak, który może dotyczyć naszych relacji, relacji międzyludzkich. Rozmowy w domu, rodzina, przyjaciele, dom, znajomi. Żyjemy w takich czasach, że niestety nasze relacje czasem trochę szwankują. Wymawiamy się wieloma rzeczami, pracą, zaangażowaniem, nieustannym biegiem. Czasem jest tak, że w domu potrafimy spłycać mówienie, rozmowę, komunikację. Wiecie, to jest bardzo ważne, abyśmy nie spędzali czasu w taki sposób, że przychodzimy do domu, każdy bierze swój gadżet, ktoś odpala telewizor, ktoś odpala laptopa, ktoś bierze tablet, mamy telefony i mamy ze sobą relację, ktoś coś powie, ale w międzyczasie sobie klikamy. To nie jest dobra relacja. Tak nie powinna wyglądać relacja. Pomyślałem sobie, że rodzina i bliscy stanowią naprawdę ogromną wartość w naszym życiu. I tak naprawdę chciałbym się też cofnąć do tego, co kiedyś już powiedziałem. Wydaje mi się, że to jest taka moja niepisana choroba XXI wieku, na którą cierpimy my w mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście każdy z nas, tak jak powiedziałem, bardziej lub mniej, czyli wymówka: choroba, nie mam czasu. Nie mam czasu. Nawet czasem nie mam czasu na to, żeby z kimś porozmawiać. To brzmi jak jakiś abstrakt. To się staje dosłownie niemożliwe. Kiedyś spotkałem się z takim przykładem, że ludzie podobno, gdy czekają na autobus, na jakieś środki komunikacji miejskiej, udają, że rozmawiają przez telefon, bo się boją, że zostają zaczepieni przez kogoś obcego i to zmusi ich do rozmowy, do konwersacji. Pomyślałem sobie, że jest to niebywałe. I chciałbym przejść do drugiego znaku, albo nie, może jeszcze zanim przejdziemy do drugiego znaku, przeczytam fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, który jest zapisany w 5 rozdziale i 8 wierszu. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 8 wiersz. I brzmi on następująco. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Dbanie o swoich, dbanie o domowników. Tutaj kończąc przy tym znaku właśnie chciałbym powiedzieć, że czasem przekładamy priorytety. Rodzina jest czymś bardzo ważnym, naprawdę ważnym. I nie powinniśmy zastępować rodziny rzeczami, jakimiś dążeniami, aby ona ciągle była w miejscu, w którym powinna być. I teraz chciałbym przejść do drugiego znaku. Wiecie, te znaki są jak dla mnie trochę specyficzne, bo w pewnym sensie z każdym z tych znaków miałem jakiś tam problem. I dlatego wybrałem właśnie te znaki, a nie inne znaki. Drugi znak jest bardzo charakterystyczny. Często zdarza się, że znamy go na pamięć, pomimo tego, że jest charakterystyczny, wygląda w taki, a nie inny sposób, możemy czasem go nie zauważyć. Jest to znak, który nazywa się stop. Czy można nie zauważyć tego znaku? Czasem się zdarzy. Wiecie, gdy patrzę na siebie jako kierowcę, wkrada się w nasze życie pewnego rodzaju rutyna. Zaczynamy jeździć pamięciowo. Mamy już wyrobioną jakąś drogę, mamy wyrobiony już jakiś szlak, którym się poruszamy i odpala nam się czasem taka pewnego rodzaju nonszalancja. Próbujemy dostosowywać sobie te znaki do naszych potrzeb w danej chwili. I jest to trudne, bo mój tata był policjantem, a później był instruktorem nauki prawa jazdy, także zdawałem u niego prawo jazdy i kiedyś w Jastrzębiu, gdy jechaliśmy, zbliżaliśmy się do pewnego skrzyżowania. Ja byłem święcie przekonany, że tam jest ustąp pierwszeństwa, czyli tak jak mi tata uczył, zawsze podjeżdżasz, redukujesz do dwójeczki, pomalutku, gdy widzisz, że nic nie jedzie, możesz sobie przejechać. No i standardowo tak zrobiłem, miałem te 30 na godzinę i nagle dostałem po hamulcach. I mówię, no najprawdopodobniej to nie był znak ustąp pierwszeństwa. I tata się mnie pyta, ja miałem taki pseudonim Łysy, dlatego że zawsze się obcinałem na krótko, przysłowiowe 8 mm. Łysy, ty wiesz, co tam było? I ja mówię, no ustąp, tato. Nie, tam był stop. I ja mówię, ojejku, no to niedobrze. Wrzucasz wsteczny, jedziesz, stajesz przed stopem i zapamiętaj, jak stop wygląda. Wiecie, druga sytuacja. Ulica Bielska jest bardzo długa. Jest styk ulicy Stawowej i Bielskiej. Z Bielskiej, można powiedzieć, włączamy się na Bielską. Tam jest charakterystyczny znak po prawej stronie. Na tym czerwonym tle jest to stop. Kiedyś jechałem, nie wiem dlaczego, wrzuciłem sobie dwójkę i tak sobie przejechałem. Tam po tej prawej stronie jest taki domek, czy on już jest wyburzony. I dalej jest skręt w prawo i tam stała policja. I od razu mnie śmignęli. I pani się mnie pyta, panie Błażeju, czy pan jest jakąś osobą uprzywilejowaną? Czy pan ma jakieś problemy ze wzrokiem? Tam był taki charakterystyczny znak. I ja mówię, wiem, przepraszam, niestety po prostu popełniłem błąd. I wiecie, w naszym życiu pojawia się taki znak, którym jest stop. On coś może oznaczać. Te stopy są nie bez powodu w danym miejscu, przy danych skrzyżowaniach. Okazuje się, że on jest tam po to, bo gdybyś podjechał, nie zatrzymał się, nie rozejrzał w lewo i w prawo, mógłbyś spowodować jakąś kolizję, a może nawet wypadek, w którym byliby i ranni. I tak się składa, że często w naszym życiu, gdy wpadamy w taki wir, w taki pęd, każdego dnia pędzimy, pędzimy, pędzimy. I Bóg pokazuje ci taki stop. Jeden, drugi, trzeci. Co to oznacza? Gdy widzisz stop, musisz się bezwzględnie zatrzymać. Nie tak jak ja. Wrzucasz drugi bieg na sprzęgle i jedziesz. Musisz się zatrzymać. Być może musisz zweryfikować swoje życie. Być może Bóg mówi do ciebie, że w jakiejś dziedzinie twojego życia jest coś, co potrzebuje pewnej zmiany. Może jest to dom, może jest to praca, Może jest to Twoja relacja osobista. Może jest to Kościół, do którego przychodzisz. Wiecie, wypadkową rzeczy, jeżeli chodzi o taki stop, jest to, że nic w naszym życiu nie dzieje się bez przyczyny. Gdy kilka razy przejedziesz przez ten stop i później dopiero zastanawiasz się, w jakiej znalazłeś się sytuacji, ile razy zignorowałeś ten znak. Wiecie, parę razy w moim życiu zignorowałem stop. I tutaj akurat to był aspekt pracy. Pracowałem w miejscu w Czechach, w drukarni, w której na początku jako młody człowiek połasiłem się na dobre wynagrodzenie. No, nie ukrywam, że pieniądze były czynnikiem motywującym, że podjąłem tam pracę, ale praca była specyficzna. Pracowałem po 12 godzin. Mój miesiąc pracy wyglądał tak, że rzadko kiedy przepracowałem 160 godzin. Raczej przeważnie to było minimum 180 godzin. W rekordowych miesiącach to było 240 godzin. Pojawiał się stop. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Nie było mnie w czwartek na nabożeństwie, nie było mnie w niedzielę na nabożeństwie. Nie spotykałem się z ludźmi, z którymi się spotykałem wcześniej. Ignorowałem ten stop do pewnego momentu, w którym już musiałem stanąć i powiedzieć, że jestem w życiu w takim momencie, w którym nie powinienem się nigdy znaleźć. Ale wiecie, kilka razy stop się pojawiał. I ja ciągle jechałem dalej. Nie zwalniałem, ale z Bożej łaski udało się zmienić pracę. Trafiłem również do drukarni, tylko tutaj w Cieszynie, ale troszeczkę specyfika pracy wyglądała inaczej. I to, co jest bardzo ważne w naszym życiu, to to, aby faktycznie nie poddać się jakiejś rutynie. Rutyna może być wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia. Musimy na to uważać. Kolejnym znakiem, o którym chciałbym opowiedzieć, jest znak ostrzegawczy, który się nazywa inne niebezpieczeństwo. Możemy go wyświetlić. Kojarzycie taki znak? Mniej lub bardziej. Ta regułka tutaj może brzmieć troszeczkę zawile, ale ja ją przeczytam. Ostrzega on o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Zobowiązuje on uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. Ten znak zobowiązuje ciebie i mnie do zachowania szczególnej ostrożności. Nie bez powodu najpierw był stop, a teraz są inne niebezpieczeństwa. Wiecie, tak jak to bywa w każdej podróży, czy krótkiej, czy długiej, kierowcy muszą odznaczać się pewnymi predyspozycjami. Kierowca nie może być śpiący, kierowca musi być wypoczęty, kierowca musi trzeźwo reagować na sytuację, która jest na drodze. Często poza tym, że odpowiadamy za siebie, musimy patrzeć, przewidzieć ruchy innych użytkowników drogi. I gdy tak naprawdę popatrzymy na ten znak, to pod tym znakiem może kryć się tak naprawdę wszystko. Inne niebezpieczeństwa, czyli to, co może nam serwować świat. Na początku niektóre rzeczy wyglądają niegroźne. Są one dla nas każdego dostępne, ale okazuje się, że po pewnym czasie mogą stanowić inne niebezpieczeństwo w Twoim życiu. I wspomina o tym Jan w pierwszym liście. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy list Jana, drugi rozdział. I będziemy czytać wiersze od 15 do 17. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Wiersze od 15 do 17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Te trzy rzeczy są tutaj wymienione nie bez powodu. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Wiecie, świat jest tak skonstruowany, że my mamy czasem problem przejść wokół czegoś tak jakby obojętnie, bez emocji. To wszystko do nas tak bije z każdej strony, atakuje fajnymi, kolorowymi rzeczami. Niektóre rzeczy są zapakowane jak taki drobny prezencik. Z zewnątrz wydaje się, że to jest coś fajnego, ale gdy stopniowo zaczynasz otwierać ten prezent, okazuje się, że tam jest coś ukrytego, co może ciebie po prostu pochłonąć. I inne niebezpieczeństwa tak naprawdę może to być bardzo dużo rzeczy. Wiele rzeczy możemy pod to podciągnąć. I to, co jest dla mnie też ważne, to to, co mówiłem wcześniej. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale właśnie rutyna powoduje to, że czasem mamy taki tok myślenia, że może pewnego rodzaju niebezpieczeństwa dla nas, dla tych, którzy mają już jakiś staż wiary, którzy podążają za Panem Bogiem 10 lat, 15, 20 lub więcej, wydaje nam się, że to nie są niebezpieczeństwa dla nas. Że to są tak jakby niebezpieczeństwa dla osób, które niedawno oddały swoje życie Panu Bogu i są, można powiedzieć, takimi świeżakami w wierze. Czasem do tego tak podchodzimy, ale spokojnie. Ja nie mam jakichś problemów z tym czy z tamtym. To bardziej dotyczy tych świeżaków, tych, którzy są rok w wierze, 2 lata w wierze, 3 lata w wierze. Wiecie, to tak nie działa. Każde niebezpieczeństwo jest groźne. Każde niebezpieczeństwo jest groźne. Jeżeli taki znak się pojawia w twoim życiu, to też musisz zacząć się zastanawiać, czego to niebezpieczeństwo akurat może dotyczyć w twoim sercu, w twoim domu, w twojej rodzinie. Kolejny wiersz, który chciałbym przeczytać, to jest Przypowieści Salomona, 14 rozdział, wiersz 12. Salomon bardzo fajnie to puentuje. Podoba mi się ten wiersz i myślę, że jak najbardziej on tutaj pasuje. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 12 wiersz. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. Możesz być na drodze w swoim życiu, która wydaje ci się, że jest drogą słuszną. Ale Boże Słowo tutaj mówi, że może to być mylne wyobrażenie. Jeżeli kilka razy nie zatrzymałeś się na stopie, nie dostrzegasz innych niebezpieczeństw, które mogą się pojawiać w swoim życiu, to to nie jest droga dobra dla ciebie. Nie podążaj dalej tą drogą. Nie ignoruj pewnych wskazówek. Nie ignoruj pewnych znaków drogowych. Salomon pisze o tym, że ta droga może być drogą do śmierci. Ja tutaj chciałbym przy tej okazji odnieść się do takiej niepozornej rzeczy, czynności, która jest bardzo modna teraz na świecie, a mianowicie sukces. W samym sukcesie nie ma nic złego. Stojąc tutaj przed wami, powiedziałbym, to jest sukces, że stoję tutaj przed wami. Nie mój, lecz Boży sukces, że mogę tutaj stać i z Jego łaski dzielić się. Tendencje tego świata są, można powiedzieć, skoncentrowane na tym, aby człowiek osiągał sukces. Bardzo lubimy patrzeć na osoby, które osiągnęły sukces. Tylko sukces jest bardzo specyficzny. Przeważnie coś trzeba poświęcić, aby osiągnąć sukces. I może dojść do takiej sytuacji, że biegamy, latamy dosłownie za czymś, wydaje nam się, gdy to osiągniemy, to będzie sukcesem indywidualnym dla nas, dla naszej rodziny. Zmieni to może nasz statut materialny, nasz byt, nasze położenie, ale po pewnym czasie okazuje się, że gdy osiągnąłeś ten sukces, jesteś już na przysłowiowej górze, na wierzchołku. Cieszysz się, wspiąłeś się, rozpościerasz ręce do góry, mówisz, wow, udało mi się. Odwracasz się za siebie, okazuje się, że tam nie ma nikogo. Po drodze do sukcesu zapomniałeś o wielu osobach. Oddaliłeś się od wielu osób dla ciebie ważnych. Szedłeś po trupach do celu, by osiągnąć sukces. Być może ucierpiała też wtedy na tym relacja twoja z Panem Bogiem. Niektóre rzeczy zacząłeś układać troszeczkę inaczej. Zmieniłeś priorytety. Wiecie, to jest bardzo ważne. Co ci da osiągnięcie sukcesu, jeżeli nie będziesz mógł się z tym podzielić z twoimi najbliższymi? Tutaj przeważnie chciałbym myśleć o sukcesie w tym Bożym aspekcie. To jest coś, co tak troszeczkę mnie zaczęło alarmować. Wiecie, kiedyś chciałem być piłkarzem, pewnie już o tym mówiłem. Do końca myślałem, mając nawet te 19 lat, że będę taki jak Cristiano Ronaldo. I wiecie, no czar szybko prysł, no okazało się, że nie mam takich predyspozycji. No ciągle grałem w przysłowiowej A-klasie, jest to tam 8. czy 9. liga. Kto w ogóle wie, że taka liga istnieje. I wiecie, to co jest istotne, co chciałbym tutaj powiedzieć, rodzice, wy jesteście odpowiedzialni za swoje dzieci. I był taki moment w moim życiu, w którym sport był dla mnie na tyle ważny, że miałem problemy z trafianiem tutaj do kościoła. Zawsze byłem ochoczy, gdy miałem iść na trening, gdy grałem mecz. Wiecie, ze 2 treningi w ciągu tygodnia, mecz w trampkarzach, czy później w juniorach. Tak się złożyło, że jakieś tam predyspozycje na początku były. Później byłem młody i brano mnie do przysłowiowej seniorki. Grałem też i w niedzielę, czyli grałem w sobotę, w niedzielę. W sobotę mecze było o 16 albo o 17, a tutaj było młodzieżowe. W niedzielę czasem się zdarzało, że mecze były rano, były to wyjątki, ale no tutaj też wtedy było nabożeństwo. I wiecie, moja mama mi powiedziała, no tak nie będzie. Ona nie zignorowała pewnego znaku, który mówił inne niebezpieczeństwo. Wiecie, ja nie mówię tutaj, że my nie możemy mieć swoich pasji. Bóg jest Bogiem pasji. On wkłada pasję w nasze serca, ale On nie pozwoli na to, żeby pasja była większa niż On. Pewien priorytet, pewna równowaga. Możemy mieć pasję. Wierzę, że to jest od Niego, ale czasem pasja może się stać naszym całym życiem. I w pewnym momencie ockniemy się i zobaczyliśmy, że naszym Bogiem może być nasza pasja, a Jego już dawno nie ma. Moja mama zareagowała w dobry sposób. To była taka konkretna rozmowa. Powiedziała mi, tak nie będzie. Słuchaj, nie ma nic pomiędzy. Albo to, albo to. Wiecie, do mnie to było ciężkie starcie. Ja ciągle myślałem, że będę jak Cristiano Ronaldo. No ale no nie udało się. Ale ja nie żałuję, bo jestem w miejscu, do którego Bóg mnie przeznaczył. Jestem dzisiaj tu i teraz. Co by było, gdyby moja mama zignorowała pewien znak wtedy? Jako młoda osoba, młody nastolatek, wiecie, jest dzielna kobieta. Wychowała 2 takich chłopaków jak my i jesteśmy tutaj w tym zborze. Nie zawsze było lekko, ale pewne znaki. Nigdy ich nie ignorowała. Nigdy ich nie ignorowała. Odpowiednie priorytety. Sukces jest dla każdego z nas, ale wierzę, że to ma być Boży sukces. Nie ziemski sukces. Oczywiście możemy osiągać ziemskie sukcesy. Chciałbym przejść do kolejnego znaku. Tutaj moja poprawność oczywiście w interpretacji tych znaków, tak jak powiedziałem, nie jest być może dla każdego z was zadowalająca, ale też zachęcam was, gdy wrócicie do domu, to możecie sobie sami zrobić taką analizę tych znaków. Poproszę kolejny znak. Jest to znak informacyjny. Bardzo ciekawy. Informuje nas o stacji paliw. Tu jest taka prosta zasada. Jeśli nie tankujesz, nie jedziesz. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ciągle jest tak samo. Nie będę wchodził w aktualne ceny benzyny. To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli nie tankujesz, po prostu nie jedziesz. Każdy kierowca może być niesamowicie wyposażony do swojej podróży. Może mieć wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne. Sprawność samochodu to jest podstawa. Musi być dopuszczony do ruchu. Ale gdy wystartuje i nie ma benzyny, nigdzie po prostu nie pojedzie. Bak musi być zatankowany. Tutaj pojawia się temat tego typu, za ile tankujemy i ile tego paliwa jest w tym baku. Czy do pełna, czy do połowy, czy na przykład jesteśmy fanami mocnych wrażeń i tak jak mój pewien znajomy, lubi jeździć na rezerwie. Wiecie, gdy byłem młodym człowiekiem, głupio to brzmi, dalej jestem młodym człowiekiem, ale gdy miałem 20 lat, pracowałem w pizzerii Da Grasso jako kierowca i to była na tamten czas moja stała praca, czyli miałem tam pełny etat. I dorabiał tam sobie taki mój kolega, który się nazywał Andrzej. On był starszy wtedy ode mnie może o 15 lat. Był to człowiek, który miał dom, rodzinę, swoją pracę stałą, ale tam dorabiał jako kierowca. Pewna charakterystyka Andrzeja to jest taka, że on zawsze jeździł na rezerwie. Gdzie on przychodził po mnie i pracował 4 godziny, czasem 5, ale zawsze jeździł na rezerwie. Każdy jeździł prywatnym samochodem, później nam zwracano pieniążki za kilometry. I kiedyś była taka sytuacja, że ja wyjątkowo musiałem przyjść później do pracy, Andrzej jeździł przede mną, patrzę, że go nie ma, miał mi zdać relację, co i jak, patrzę, że menadżera też nie ma i dziewczyna od menadżera mówi, no Kuba pojechał po benzynę, bo Andrzej stanął. I wiecie, to było bardzo ciekawe. Kierowca, który dowozi pizzę, jeździ na rezerwie. No jest to jakiś abstrakt, jest to nie do pomyślenia. Później ja też miałem taką sytuację, też musiałem dowieźć benzynę, bo gdzieś również stanął. Tak samo jest w naszym duchowym życiu. Nie da się jechać na rezerwie, bo po pewnym czasie zwyczajnie staniemy. Nie czytamy Biblii w kratkę. Co 3 dni, co 4 dni sprawdzamy, jak mocno wchodzi nam to do naszego serca, jest to w naszym umyśle. Testujemy, jak długo jesteśmy podatni na działanie Bożego Słowa i później jedziemy na rezerwie. Kilka dni, tydzień, dwa. To samo może się dotyczyć nabożeństw. Wiecie, nie bez powodu się tutaj spotykamy. To nie jest żaden mus. To jest przywilej przyjść tutaj w to miejsce. Przyjść w poniedziałek na modlitwę. Przyjść w czwartek na nabożeństwo. I przyjść tutaj dzisiaj. Oczywiście każdy z nas może się wieloma rzeczami usprawiedliwić. Ale ja wierzę, że dobrze jest, gdy bak jest nieustannie pełny. Trzeba po prostu tankować. I drogi bracie i siostro, każdy z was jest odpowiedzialny za paliwo, które tankujesz. Ty za to odpowiadasz. Jeżeli jesteś rodzicem, to masz, można powiedzieć, podwójnie przechlapane, bo odpowiadasz jeszcze za swoje dzieci. Bo ty jesteś tym, który też powinien dbać o to, co tankują twoje dzieci. I jak często tankują twoje dzieci. Wiecie, to jest taka podstawowa zasada. Jeszcze raz to powiem. Nie tankujesz, nie jedziesz. Nie da się po prostu inaczej. Ja nigdy nie chciałem próbować, jak długo można jechać na rezerwie, ale gdy miałem mojego słownego Passata w gazie i tutaj zawsze starałem się wlewać dużo gazu, bo gaz był tani, po złoty 60, złoty 70, a mało benzyny, bo benzyna jest tylko na rozruch. Ale wiecie, gdy pierwszy raz miałeś samochód na gaz, w zimie okazuje się, że tej benzyny na rozruch troszeczkę więcej schodzi. I dojechałem do przysłowiowego lasu w Haszlachu, no i tam stanąłem. Bo mi się jeszcze nie przełączyło z benzyny na gaz. No i dobrze, że blisko stacji, bo trzeba było pójść na stację, miałem karnister, wziąłem, zatankowałem, pojechałem dalej. Ale pewnego rodzaju lampka mi się zapaliła, że już nie chcę więcej testować, jak to jest jechać na rezerwie. Nie jestem fanem jechania na rezerwie. Dlatego was zachęcam, nie próbujmy jechać na duchowej rezerwie w naszym życiu. Mamy niesamowite możliwości, wiecie. Nie pozwólmy na to, żeby Biblia stała gdzieś albo leżała, walała się, była zakurzona. To jest cenne Boże Słowo. To jest litera natchniona. To jest to, co stanowi twoje paliwo. To jest to, czego potrzebujesz każdego dnia w twoim życiu. Darek powiedział bardzo fajną rzecz. Ogień możemy albo rozpalić, albo ugasić. W czwartek Darek miał świadectwo. Zachęcam was, gdy pojawi się na naszej stronie, zobaczcie sobie, bo w chwili obecnej jesteście stratni, jeżeli nie byliście na czwartkowym nabożeństwie, ale to wszystko może się zmienić, bo możecie to czwartkowe świadectwo odsłuchać. Na tym to polega. Do ognia albo dokładamy, albo możemy go zadusić. Pamiętajmy o tym, żeby dokładać do ognia nieustannie cały czas. Nie możemy pozwolić na to, żeby ogień się tlił albo wygasł. To jest priorytet twojego życia. Dokładaj ciągle do ognia. Chciałbym przejść do ostatniego znaku. Możemy go wyświetlić. Znak D29 informuje nas o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Między innymi hotel lub motel. Co to oznacza dla kierowcy? To jest bardzo ważna rzecz, żeby nie jechać i być przemęczonym. Komfort jazdy między innymi zależy od tego, jaką mamy formę. Najtrudniej jeździ się w nocy, w złych warunkach atmosferycznych, wtedy, gdy jesteś zmęczony, musisz przejechać może kilkaset kilometrów. Wydaje ci się, że dociągniesz, oko już gdzieś tam lata, ale ty chcesz jechać za wszelką cenę. Wiecie, tak się nie da. Jest pewnego rodzaju równowaga w naszym życiu. W tym aspekcie dla nas najważniejszym, naszej relacji, rodziny, domu i pracy. Trzeba wiedzieć, kiedy należy się nam odpoczynek. Świat pędzi bardzo szybko. Widzimy, że ludzie coraz mniej wypoczywają. To jest cena sukcesu. Rezygnujesz z wypoczynku. Tak nie może być. Nie da się nieustannie jechać na pewnych obrotach. Nasze ludzkie ciało nie jest do tego przygotowane. Nie skracamy snu. Nie pracujemy cały czas po 12, 15 czy 16 godzin. Tak po prostu się nie da. I to, do czego chciałbym was właśnie zachęcić, to trzeba czasem siąść i uczyć się na nowo w naszym życiu odpoczywać. Wiecie, ostatnio zauważyłem, że czas, który powinienem spędzać na odpoczynek, może mi się wydaje, że ja wtedy odpoczywam, ale gdy korzystam z nieodpowiednich gadżetów, okazuje się, że ja wtedy w ogóle nie wypoczywam. Mój mózg dalej pracuje, męczy się i to nie jest odpoczynek taki, jaki to powinien być odpoczynek. Staram się dosłownie wyciszyć. Tutaj nie chcę, żebyście pomyśleli, że w jakąś ascezę będziemy wchodzić, czyli że telewizja, internet, korzystanie z telefonu komórkowego jest czymś złym, ale zauważcie, że gdy próbujemy w taki sposób odpoczywać, ciągle klikamy na tym wyświetlaczu, ciągle przed głową wszystko przelatuje. Wiecie, czasem łapiemy się na takich rzeczach. Idziesz do toalety, nie wiem, masz przy sobie telefon, jesz obiad, gdzieś coś klikasz, piszesz, oglądasz coś, odpisujesz komuś, siedzisz od razu tak odruchowo taki tik. Mam telefon, nie? Nie wysiedzę 10 minut, bo muszę go wyciągnąć, coś tam sprawdzić. Nikt do mnie nie pisze, może mam nawet wyłączony, ale wiecie, ręka szuka od razu. Gdy kładziemy się spać, można zobaczyć, gdzieś tam światło jest zgaszone, a takie małe ekraniki się świecą. Scrollujemy dalej, lecimy po Facebooku, coś tam sprawdzamy. To nie jest odpoczynek. Trzeba się umieć wyłączyć. Naprawdę trzeba się umieć wyłączyć. My tego po prostu potrzebujemy. I największy odpoczynek i odpocznienie jest w naszym Panu Bogu. W czwartek o tym mówiłem, byłem bardzo zmęczony, wróciłem do domu. Chciałem być taką osobą, która będzie wykazywała oznaki życia przed moją córką, bo to jest bardzo ważne, żeby nie widziała, że jednak padam przed nią. I wróciłem w to miejsce i byłem ciągle taki zmęczony, ale tak jak powiedziałem to w czwartek, wiecie, gdy tutaj wszedłem, od razu poczułem się zupełnie inaczej. Zobaczyłem was, wszedłem tutaj na górę, poczułem tą Bożą atmosferę. Tu się lepiej oddycha w tym miejscu. Tu się inaczej oddycha. Dobrze jest odpoczywać z Bogiem. Naprawdę dobrze jest odpoczywać z Bogiem i przede wszystkim w Bogu. Chciałbym tutaj przytoczyć jeden istotny fragment, który mam nadzieję, że pozwoli nam to zrozumieć. Jest on zawarty w pierwszej księdze Mojżeszowej. Myślę, że wszyscy znamy ten fragment. Drugi rozdział. I będziemy czytać wiersze od 1 do 3. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, wiersze od 1 do 3. Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. W 7 dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił, i odpoczął 7 dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. I Bóg błogosławił 7 dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. Odpoczynek jest Bożym zamysłem dla ciebie i dla mnie. Widzicie tutaj pewną sytuację? Śpiewamy często, że Bóg nie męczy się i nie ustaje. Ale to jest ten, który 7 dnia po stworzeniu wszystkiego musiał odpocząć. Jeżeli Bóg musiał odpocząć, to co dopiero my? Wiecie, nie rezygnujmy z odpoczynku. Ten świat się bez nas nie zawali. Jak się wyłączymy na godzinę, dwie, może na dzień, czasem na dwa. Nie chodzi mi o to, żeby rzucać wszystko totalnie. Jakieś połączenie jednak ciągle musimy mieć, ale odpoczynek jest czymś bardzo ważnym. Wiele o odpoczynku na seminarium mówi pastor Piotr Grzesiek. Nie byłbym sobą, gdybym czegoś tutaj nie przytoczył, bo wierzę, że jeżeli coś mnie dotyka, jestem osobą, która potrzebuje uczyć się odpoczynku, to najprawdopodobniej na tej sali też są osoby, które też potrzebują uczyć się odpoczynku. I chciałbym tutaj coś przytoczyć. Ten autobus zatrzymuje się często, by cieszyć się chwilą. Ciesz się małymi rzeczami, chwilami. Świętuj z ludźmi. Nie jesteś w nim sam. To od ciebie zależy, jaka będzie podróż w autobusie. To od ciebie zależy, jaka będzie podróż w autobusie. Być może zignorowałeś w swoim życiu kilka znaków drogowych, które mają odwołanie do naszego życia duchowego. Być może ciągle z nimi walczysz. Być może wydaje ci się, że już jest wszystko pozamiatane. Ale w każdym momencie swojego życia możesz się zatrzymać, przyjść do Niego i szukać tego, co przeoczyłeś. Wiecie, chciałbym, abyśmy wychodząc z tego miejsca dzisiaj zrobili taką pewną analizę. Czy nie ominąłem jakichś znaków? Czy Bóg czegoś nie chciał mi w moim życiu pokazywać? Albo pokazuje ci to dzisiaj, może w minionym tygodniu, może w minionym miesiącu. Potrzeba zrobić taki rozrachunek. I z tym was dzisiaj chciałbym zostawić. Amen. Zapraszam zespół. Chciałbym, abyśmy się na koniec jeszcze pomodlili. Możemy powstać. Panie, dziękuję ci za te słowa, Panie. Dziękuję ci za to, Panie, że ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, Panie. Że ty jesteś tym, który czuwa nad naszymi drogami i nad naszymi ścieżkami, Panie. Dziękuję ci, Panie, że ty jesteś lampą dla naszych stóp, że możemy podążać za tobą, Panie. Proszę cię, Panie, abyśmy nie ignorowali, Panie, momentów, w których ty w naszym życiu przemawiasz, w których chcesz nam coś pokazać. Być może pojawiają się jakieś znaki, które mają nam coś pokazać, Panie. Ja wierzę, Panie, że nie powinniśmy ich ignorować, Panie. Dopomóż nam poznawać te znaki. Dopomóż nam też ciągle słuchać Twojego głosu, Panie, abyś wskazywał, Panie, w naszym życiu to, co jeszcze ciągle jest potrzebne zmiany, Panie. Dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem dobrym. Dziękuję ci za to, Panie, że jesteś Bogiem wiernym, Panie. Pobłogosław ten czas uwielbienia, który jest jeszcze przed nami, Panie, a także i czas naszego rozejścia. Niech będzie ci chwała i cześć. Amen.